Firma, którą stworzyłem, w ciągu 5 lat obsłużyła już ponad 23 tysiące kursantów i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że jej prowadzenie miesięcznie zajmuje jeden etat. Co tydzień pojawiają się nowe treści na takich portalach jak Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube czy TikTok. Co tydzień pojawia się również newsletter oraz odcinek podcastu, a w 3 środy miesiąca odbywają się excelowe live'y. Mimo to nie narzekam na brak czasu wolnego i mam świetną relację z bliskimi oraz znajomymi. Jakim cudem to się dzieje? Pozwól, że ci opowiem. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam cię w Excellent Work Podcast. Chęć do automatyzacji urodziła się we mnie za czasów rozwoju kariery w korporacji, w Tesco, od którego zaczęła się moja profesjonalna kariera. Przyszło mi pracować w Excelu po 6 i więcej godzin dziennie. Zaczynałem od bardzo niskiego poziomu znajomości wspomnianego programu. Pamiętam jak dziś, gdy szef poprosił mnie o scalenie ze sobą danych z 3 plików. Kopiowałem kolumny, sortowałem we właściwej kolejności i podklejałem jedna pod drugą. Zajęło mi to około 2 dni robocze, no a i tak efekt finalny zawierał błędy. Zrozumiałem, że bez szerszej znajomości Excela no po prostu nie wyrobię się z obowiązkami. Zacząłem zatem obserwować bardziej doświadczonych kolegów w pracy i pytać ich, jak dochodzą do swoich rozwiązań. Dołączyłem do tego korzystanie z anglojęzycznej części internetu, aby pozyskiwać informacje, no a przy ich pomocy starałem się znów odpowiadać na wszystkie pytania odnośnie Excela, które kierowali do mnie inni pracownicy. Wkręciłem się na tyle mocno w temat, że uczyłem się Excela również po godzinach. A po co? No, zależało mi na tym, aby wszystko, co może robić za mnie maszyna, było przez nią wykonywane. To miało dać mi więcej czasu na naukę, no i w zasadzie koło się zamykało. Takie podejście szybko zrobiło ze mnie na etacie tego gościa od Excela, którym w zasadzie jestem do dzisiaj, no i pomogło mi osiągnąć jeden z najszybszych awansów w historii centralnoeuropejskiego oddziału Tesco. A przynajmniej tak mówili starsi pracownicy, nie mam na to jakichś twardych danych. Kluczowym w całym tym procesie okazuje się podejście: mój czas jest cenny, jeśli maszyna może wykonać moją pracę, to niech to robi. Jestem gotów na początku poświęcić więcej czasu, aby nauczyć maszynę pracy za mnie po to, abym mógł potem z tego odcinać kupony. No i teraz to samo podejście stosuję do dzisiaj w mojej firmie. Gdy rozpoczynałem działalność, nie znając jeszcze możliwości automatyzacji procesów marketingu czy sprzedaży, byłem w stanie regularnie publikować jedynie na Facebooku i czasem na Instagramie. Obecnie publikuję na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Te treści pojawiają się tam w zasadzie automatycznie, licząc Instagram Stories. No a co to znaczy, że pojawiają się automatycznie i jak to się stało? No potrzebna jest do tego jakaś baza danych. Ja korzystam z Airtable.com. To coś a la arkusz Google, ale służy bardziej do przechowywania danych. To tam znajdują się wszystkie linki do blog postów z opisami oraz do grafik skrótów klawiszowych, również z opisami. Oczywiście te treści możesz regularnie zobaczyć w moich mediach społecznościowych. Serwis make.com natomiast pobiera wybraną treść ze wspomnianej bazy z Airtable i przekazuje do kolejnego serwisu, buffer.com. Ten serwis natomiast publikuje już treść w mediach społecznościowych, a więc w zasadzie potrzebne są 3 serwisy: Airtable jako baza, Make jako taki łącznik i Buffer jako narzędzie, które publikuje. Takie podejście powoduje, że jedyne co muszę zrobić, to przygotować nowe treści, do czego roboty no, nie są jeszcze w pełni zdolne. Pomagają, ale nie są w tym idealne. W procesie twórczym oczywiście korzystam również z czatu GPT, który ostatnio jest coraz popularniejszy. I teraz wyniki pracy z czatem no, nadal są odległe od ideału, ale to narzędzie świetnie się sprawdza do nakierowywania mojego toku myślenia na ciekawy pomysł. Czatu używam do budowy szkieletu artykułów czy podcastów. To narzędzie pozwoliło mi skrócić proces tworzenia nowej treści nawet o 50%, czyli średnio stworzenie samego scenariusza podcastu zajmowało mi około 2 godzin, dzisiaj obecnie 1 godzinę, nie licząc tego odcinka, który był napisany przeze mnie od A do Z i nie używałem do niego czatu, po prostu opowiadam ci o swojej historii, o tym jak działa to w mojej firmie. Trzymając się teraz tematu takich grubych automatyzacji, przejdźmy do certyfikacji moich kursantów, która w 90% przebiega na automacie. Czyli jeżeli kursant nie zda testu na końcu kursu, dostaje informację, jakie moduły warto powtórzyć przed kolejnym podejściem. Gdy próba się powiedzie, certyfikat oraz wiadomość e-mail generują się i wysyłają automatycznie, czyli pobierane są jego dane, mój podpis, wszystko się wysyła, nie ma tutaj mojej ingerencji. Po ukończeniu testu dostaję również powiadomienie na dedykowanym kanale aplikacji Telegram. Telegram to takie coś jak WhatsApp albo jakiś Messenger. I teraz w treści tej wiadomości na Telegramie otrzymuję pytania od kursantów, a także recenzje kursów. To pozwala mi rozwiewać jakieś ostatnie wątpliwości czy odnieść się do sugestii certyfikowanych. No i teraz wyobraź sobie, że kiedyś pisałem do każdego certyfikowanego kursanta osobiście. Przy skali 23 tysięcy osób zabrakłoby mi na to doby. Powstałoby w firmie tak zwane wąskie gardło, czyli miejsce, w którym moja organizacja nie mogłaby się dalej rozwijać, bo moje zasoby czasowe by na to nie pozwalały. Nie obsłużyłbym po prostu takiej liczby kursantów. Wróćmy do głównego tematu, do automatyzacji. Mam też kilka podręcznych. Świetnie sprawdza mi się włączanie i wyłączanie Spotify na skrócie klawiszowym, a robię to po to, aby nie przełączać okienek. Dzięki temu nie wyrywam się ze skupienia. Chodzi o to, żeby jak najmniej w czasie pracy przed komputerem zmieniać kontekst. Dzięki temu jesteśmy lepiej, bardziej skupieni na danej czynności i nie ma takiego zastanawiania się, gdzie ja przed chwilą skończyłem. Nie? Do tego skrótu klawiszowego ze Spotify'em używam aplikacji Keyboard Maestro. To jest aplikacja na Mac. Na Windowsie możesz ten sam efekt uzyskać przy użyciu aplikacji AutoHotKey. Lubię też mój skrót tłumaczenia treści przy pomocy czatu GPT. No jak to działa? Zaznaczam sobie wpisany po polsku tekst i wciskam skrót klawiszowy. Mój komputer wysyła taką treść do GPT, które za moment mi odpisuje już z gotowym tłumaczeniem, no i to tłumaczenie przechowuję w moim schowku, czyli ono jest dostępne do wklejenia w dowolne wybrane przeze mnie miejsce, używając skrótu Command V. Ta automatyzacja jest możliwa dzięki wbudowanej w Macu aplikacji Shortcuts, po polsku ta apka nazywa się po prostu skróty, oraz znajomości tak zwanego API. I teraz to API, czy API, różnie ludzie na to mówią, jest bardzo ważne. Interfejs API jest tutaj kluczowy dla wielu wspomnianych w tym odcinku automatyzacji, w ogóle dla chyba większości automatyzacji. To API pozwala na komunikowanie się ze sobą wielu serwisów. I teraz, aby lepiej oddać Ci, jak to działa, użyjemy analogii domu. Przyjmijmy, że aplikacja to jest pokój z zamkniętymi drzwiami. API pozwala przez dziurkę od klucza wysłać lub pobrać jakieś dane tej aplikacji. Korytarzem jest serwis umożliwiający komunikację, czyli na przykład wspomniany w tym odcinku Make, nasz taki łącznik. Czyli oczywiście korytarz Make może być połączony z różnymi pokojami, czyli z różnymi aplikacjami. I teraz wróćmy na chwilę do procesu powstawania tych automatycznych postów w mediach społecznościowych, które już omówiliśmy. Czyli pokojem pierwszym jest Airtable, nasza baza danych. Make jako łącznik, czyli jako korytarz, wyciąga przez dziurkę od klucza dane z Airtable i przekazuje je do innego pokoju, do buffera, który publikuje treści w mediach społecznościowych. Czyli można powiedzieć, że za pokojem buffer jest jeszcze pokój LinkedIn, Facebook i Instagram i ten buffer też przy pomocy API wysyła odpowiednie treści w odpowiednie miejsca. I teraz wierzę, że ta analogia Ci ułatwi trochę zrozumienie tego, jak działa API. Wracając do automatyzacji procesów, kolejny przykład. Zauważyłem, że często przed rozpoczęciem ważnej czynności, takiej fizycznej jak na przykład nagrywanie, powstrzymuje mnie taki nawet najmniejszy punkt oporu. No i nagrywałem znacznie rzadziej, gdy musiałem wstać od biurka, włączyć lampy, czy nawet czasami je rozstawić, w zależności od tego, jak wyglądało biuro, czy włączyć aparat. Wspiąłem więc sobie światła i aparat z asystentem głosowym. I teraz możesz do tego użyć na przykład Google'a, asystenta, albo Siri od Apple'a, albo Alexa od Amazona, ja korzystam akurat z Alexy. Wystarczy smart wtyczka, którą możesz dostać za mniej niż 100 zł na popularnym serwisie aukcyjnym. Wpinamy przedłużacz w smart wtyczkę, a w przedłużacz sprzęt, który ma się włączać na podstawie głosu. Następnie łączymy smart wtyczkę z asystentem i wymyślamy komendę. Gdy komenda pada, wtyczka włącza prąd dla przedłużacza, no i dzieje się magia, bo wszystko się włącza. Podobnie jest z wyłączaniem. Mam w ten sposób zorganizowane nie tylko nagrywanie, ale także w zasadzie każde źródło światła w moim pokoju, roletę, a nawet kotarę akustyczną. Tak, mam takiego małego robocika, którego czasem trzeba podładować, który po prostu zaciąga mi kotarę, gdy padnie odpowiednia komenda. No i być może pomyślisz, że to przesada. Natomiast niejednokrotnie spowodowało to, że po prostu wziąłem się do pracy, a długoterminowo przyniosło to znacznie większy zwrot niż te około 400 zł, które kosztował mnie cały system do automatyzacji głosowej biura. Przejdźmy do Excela. Przez kilka lat wystawiałem faktury przy pomocy Excela i makra napisanego kodem VBA. Podawałem jedynie nazwę produktu i numer faktury, a także dane firmy kupującego. Ceny się zaciągały, daty płatności generowały, a po kliknięciu przycisku makra w Excelu cała faktura lądowała w PDF-ie z odpowiednią nazwą plików. Finalnie przeszedłem jednak na serwis fakturownia.pl, który pozwala mi generować faktury po API, no ale jest płatny. Jak widzisz, znajomość VBA pozwala rozwiązywać problemy, do których są dedykowane płatne narzędzia. I jasne, zawsze pamiętaj, że warto dopasować rozwiązanie do swoich potrzeb. Nie wszystko trzeba robić w Excelu, no są dedykowane serwisy, ale z drugiej strony no czasem nie ma kapitału na dodatkowe inwestycje albo firma zabrania korzystania z jakichś zewnętrznych serwisów, no i wtedy znajomość VBA się przydaje. Przydaje się też zdecydowanie, gdy pracujesz z Excelem na etacie. A jeżeli chcesz nauczyć się pisać kod VBA i tworzyć sprytne makra w Excelu, sprawdź stronę www.makraivba.pl, link jak zawsze w opisie. Znajdziesz tam mój kurs poświęcony tematowi od podstaw do zaawansowania. To tyle w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!